12 minut po godzinie 19. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jacek Butlewski.
I Anna Divina.
I Jakub Woźniak za sterami.
Dzisiaj... A ja miałem stosik i grzebałem, aż w końcu dogrzebałem się do Marka Szymańskiego i do Janosika. Samotność Janosika, o tym dzisiaj między innymi w naszym programie.
Ale powiedzmy jeszcze coś więcej, bo to jest książka. Tak.
A, rzeczywiście.
Tak. Od Marka Szymańskiego. I jeszcze jedna dodatkowa wiadomość. Proszę Państwa, w najbliższym nocnym programie, czyli w nocy z piątku na sobotę, startujemy 5 minut po północy. Moim gościem będzie właśnie pan Marek Szymański.
O, to super, to posłucham was. I szukam kolejnych książek z autografem, bo wiem, że... O, jest.
Przeklęty
też z autografem. To wszystko do wygrania w naszym konkursie. Książka na telefon, polecamy.
No, ale mamy też jeszcze inne tytuły, ale o tym za chwileczkę państwu opowiemy.
Na razie może... te dwa stradziliśmy.
Tak, może najpierw powiedzmy i zdradźmy, kto dzisiaj w ogóle pojawi się w naszym programie, bo raz, że Marek Szymański opowie o biografii Marka Perepeczki, bo jest autorem tej książki.
Tak, będzie też o Elżbiecie Zawadzkiej, to oficerka i kurierka Armii Krajowej. Ciekawe spotkanie miało miejsce w Poznaniu przy okazji tej postaci.
Kinga Wójcik, to jest autorka też powieści kryminalnych, sensacyjnych, opowie o swojej najnowszej książce, która, uwaga, premierę będzie miała chyba dopiero 25 listopada, ale dzisiaj kilka słów zdradzi na temat tej powieści.
Tak, zaczynamy nietypowo, bo od książki podróżniczej. Jest taki czas w ciągu roku, to jest wczesna jesień, kiedy w szczególny sposób mówimy o podróżach w kontekście pisarstwa. No bo kolejny ważny konkurs się zakończył.
Tak, proszę Państwa, Bursztynowy Motyl pofrunął do pisarza, historyka, dziennikarza Wojciecha Góreckiego i ono, pan Wojciech odebrał to wyróżnienie w podpoznańskim Puszczykowie i to jest wyróżnienie za najlepszą książkę podróżniczą. A Góreckiego doceniono za Wieczne Państwo, opowieść o Kazachstanie. Z autorem rozmawiał Jacek Butlewski.
Dołączył pan do grona laureatów Bursztynowego Motyla. To jest nagroda, która ma wielkie tradycje w Poznaniu. Czym dla pana jest ten laur?
Bardzo, bardzo wyjątkową nagrodą z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jak wielu ludzi jeżdżących po świecie, no, w dzieciństwie pochłaniałem książki Arkadego Fidlera, ale też z uwagi na to, że mój tata, który mnie nauczył jeździć po świecie i zwiedzać, studiował w Poznaniu. Jego jednym z profesorów był Tadeusz Perkitny, który w 26 roku z Leonem Roczkiewiczem rozpoczął 4-letnią podróż dookoła świata i ta książka, która była efektem tej podróży, Okrążmy świat raz jeszcze, była taką moją, chyba jedną z najbardziej ulubionych książek w dzieciństwie, która spowodowała też, że ja zacząłem jeździć. To w szkołę Poznań, no potem jeszcze można oczywiście Kazimierza Nowaka dorzucić, który Afrykę przemierzył na rowerze, ale w każdym razie to, że to jest tutaj związane z tym miejscem, z Arkadym Fidlerem, ale też z Poznaniem, to jest dla mnie szczególnie cenne.
Wojciech Górecki za książkę o Kazachstanie. Bardzo ciekawa książka. Marek Fidler, Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fidlera. Mnóstwo interesujących informacji, przejmująca dla mnie w wielu miejscach, bo chociażby o losach Polaków, przecież tam zsyłano Polaków. Na przykład w czasach sowieckich to podobno około 180 tysięcy Polaków tam, albo obywateli polskich, prawda? Kraj też położony, można powiedzieć, newralgicznie, bo między Chinami a Rosją, prawda? No więc tak, musi tam manewrować i to też jest ciekawe, w jaki sposób sobie radzi w tym trudnym położeniu.
Autor pisze i o większych miejscowościach, i o takich miejscach trochę zapomnianych.
Oczywiście, tak, bo autor jeździł po tym kraju bardzo dużo i odwiedzał różne miejscowości związane z dramatami. No, proszę sobie wyobrazić, taka kwintesencja imperializmu. Rosja w pewnym momencie tam urządziła poligon atomowy, właśnie na tych ziemiach. No, ile wybuchów tam na tych ziemiach przeprowadzono? 20, 30, 40, a ja tam czytam nagle 526. Proszę sobie pomyśleć, dla mnie to jest jakaś kwintesencja imperializmu. No przecież skażenie, choroby, napromieniowanie. No ale tak to jest, prawda? To jest właśnie taki los tych słabszych państw, prawda, podległych.
Jakie są uroki tego Kazachstanu opisywanego przez autora?
No jest to kraj olbrzymi, w porównaniu z Polską, to już nie wiem, wielokrotnie większy. Kraj stepu, kraj na pewno ciekawej kultury stepowej. kiedyś oni rządzili. Rosja im płaciła trybut nawet, prawda, potomkom Czyngischana i tak dalej. No teraz to się odwróciło w XIX wieku. Rosja podbiła te strony, no i na pewno też coś tam wniosła, jakąś nowoczesność, koleje, ale wiele też rzeczy zniszczyła, no jak to bywa przy takich podbojach. No a te losy Polaków dramatyczne, nieraz się mówi o ziemi takiej, prawda, tragicznej. No a tam jednak niektórzy ci Kazachowie przyjmowali tych Polaków serdecznie.
Laureatowi Bursztynowego Motyla serdecznie gratulujemy. Proszę Państwa, dłuższa rozmowa z panem Wojciechem Góreckim już w najbliższym wydaniu Ciekawych Świata, czyli w sobotę po godzinie 18.
A samo wymienianie laureatów z poprzednich lat zajęłoby sporo czasu. Wymienię tylko Pałkiewicz, Hugo Bader, Cejrowski, Dzikowska i wiele, wiele, wiele innych nazwisk. Do tej listy dołączył autor książki o Kazachstanie. No myślę, że warto sobie odświeżyć. Wielu autorów nie ma już wśród nas, a ich dzieła to są prawdziwe hity książki podróżniczej. Tak, w Ciekawych Świata będą inne wątki. Bardzo ciekawa publikacja, gorąco polecamy. Także ten kierunek podróży.
Tak jest, proszę słuchać, ale proszę też być dzisiaj z nami. Przed nami może na razie dwie książki, jakie przygotowaliśmy dla słuchaczy. Ja mam Entropię, to jest najnowsza powieść Bartosza Szczygielskiego. O. Główna bohaterka to Alicja Mord, która przywykła do kłamstw i od lat potrafi czytać je z ludzkich twarzy, jak z otwartej księgi. A Entropia to jest najmroczniejszy rozdział w życiu tej bohaterki, bo to jest opowieść o bólu, który nie znajduje słów, o sprawiedliwości, która przychodzi spóźniona, i o ogniu, który pali nie tylko ciało, ale też i sumienie. Książka z wydawnictwa Czwarta Strona.
No i to jest chyba ciąg dalszy z tego cyklu, bo tak. To jest pani komisarz, dobrze pamiętam?
Tak, jest.
To jest twoja propozycja. Ja mam Matthew Leonarda, Modlitwa działa, ogarnij katolicką duchowość. Jesteśmy gotowi do modlitwy. Nasze dusze zostały stworzone, aby rozmawiać z Bogiem. Nikt nie zna nas lepiej od niego. Tak pisze autor. Książka jest z wydawnictwa W Drodze. O te publikacje, o tę serię książek wydawnictwa Państwo pytali, więc dzisiaj można wygrać.
Proszę dzwonić 618-65-4654. Proszę Państwa, zaczyna się z Radiem Poznań. Za chwileczkę kolejny gość, ale wcześniej może o bohaterze książki naszego gościa, czyli o panu Marku Perepeczce, tak. Znakomitym aktorze, też i niezwykle wrażliwym człowieku. Rozmawiałam, udało mi się porozmawiać z panem Markiem Szymańskim i powiedział, że przygotowując książkę Samotność Janosika, czyli biografia Marka Perepeczki, spotkał się z wieloma osobami związanymi z aktorem.
Dodajmy, że wielu już niestety nie żyje, bo ci znakomici aktorzy grający główne role w Janosiku...
Mówisz o tym filmie, tak, o tym serialu, tak już ich nie ma.
Już ich nie ma.
Ale rozmawiał na przykład pan Marek Szymański z panem Danielem Olbrychskim, wielkim przyjacielu pana Marka Perepeczki, i z panem Janem Englertem. I tak moglibyśmy jeszcze długo, długo wymieniać, ale dążę do tego, by powiedzieć, że wszyscy jak jeden mąż podkreślali, jak dobrym człowiekiem był właśnie pan Marek Perepeczko.
To było widać i to jakoś tam było też czuć. No i mnóstwo anegdot. Ludzie spekulowali, oglądając Janosika, czy był ten romans z Maryną, czy nie.
Nie było.
To zdradzimy też na stronie Radia Poznań. Jest twoja recenzja bardzo ciekawa. I takie wyimki z tego serialu, ale też wiele, wiele innych można by sypać garściami, chociażby to, że Waluś, czy aktor, który grał Walusia, spędzał tak wiele wieczory z góralami, że ci zaczęli traktować go jak swojego, jakby tam się urodził. No jest jeszcze taki słynny mem, który w internecie się pojawia, kiedy Janosik w jednym z odcinków, nie wiem, czy pamiętasz, przebiera się, a jedynym jego przebraniem był ten taki przedziwny wielki wąs, no i pod memem jest podpis, jak on mógł oszukać hrabiego na tego wąsa.
Proszę Państwa, tak, ten serial powstał, czy emitowany był w 1900 1973 roku. To bardzo, bardzo dawno temu.
Chyba rok go kręcili.
Tak,
długo
przez
to
rok
trwało.
Trwały te zdjęcia.
Problemy, mnóstwo pieniędzy na to poszło. Wspomniany Waluś w knajpach zakopiańskich wydał fortunę ponoć.
A pan Marek Prepeczko właśnie i nie pijący, nie palący, nie
skupiający się na roli.
Tak. Tak troszeczkę odstawał od tej całej ekipy.
Tak, tak. Kultowy polski serial i właściwie jeśli myślimy o Marku Prepeczce, to mamy na myśli przede wszystkim Janosika, no ale przecież grał też w 13 posterunku już pod koniec
Wołodyjowskim
życia. Pan Wołodyjowski, świetna rola. Chociaż trochę drugoplanowa mimo wszystko.
Ale tam jest pamiętany dzięki temu tytułowi i warto wrócić do tych filmów, w których pojawia się pan Marek Prepeczko, a my wracamy do książki i do autora, czyli do pana Marka Szymańskiego i pierwsze pytanie, jakim naprawdę człowiekiem był Marek Prepeczko?
No, niesłychanie barwna postać, niesłychanie dobry, wrażliwy człowiek, troszeczkę dziecko, modelarz jednocześnie. Jak miał dość światła, to się zamykał w swoim mieszkaniu i kleił różne modele samochodów, okrętów, żaglowców. To był jego świat. Słuchał muzyki, był intelektualistą takim muzycznym, słuchał jazzu, był muzykofilem, uwielbiał dobrej jakości sprzęt muzyczny. No, przebogata postać.
Pan miał niezwykłe szczęście, przygotowując materiał do tej książki, spotkać się z wieloma osobami z najbliższego otoczenia pana Marka Prepeczki. I każdy tak naprawdę z ogromną taką czułością, ogromną sympatią, życzliwością opowiadał o panu Marku.
Tak, to prawda. To był taki wyznacznik mojej pracy nad książką. Stwierdziłem, że jak będzie niechęć i opór, to po prostu odpuszczam. Szkoda życia. Natomiast od samego początku spotkała mnie duża życzliwość i to ludzi też takich znanych, którzy przeważnie nie mają czasu.
No pan Daniel Olubrychski zaprosił pana do siebie do domu.
Bardzo się ucieszył z powodu tej książki. Rozmawialiśmy długo. Magda Zawadzka, Jan Engler z młodszego pokolenia, Cezary Pazura, no mnóstwo. Krzysztof Zanussi nawet znalazł dla mnie czas, chociaż on tam zagrał u niego w jakimś sumie epizodycznym filmie, ale dobrze też Marka wspomina. Znali się. W taki sam sposób mówił o Marku jak wszyscy inni, że biła od niego ta szlachetność, taka wewnętrzna uczciwość i dlatego go zatrudnił do roli właśnie takiego człowieka, który ma dylematy moralne. Marek założycie miał dylematy moralne, zupełnie nie pasował do obecnych czasów. Może ta jego nieprzystosowalność też trochę tak przyciąga, że są jeszcze ludzie, którzy żyją wartościami, że z których są szlachetni, a Marek był szlachetny na ekranie, ale też był szlachetny w życiu.
Tak, ale z opowieści przyjaciół wyłania się obraz człowieka z dystansem, ale też i z takim dobrym poczuciem humoru. Czy w rozmowach, do których pan dotarł jako autor tej książki, pojawiają się anegdoty, które pokazują pana Marka Prepeczkę i też od tej strony takiej lekkiej, bardziej żartobliwej?
Tak, oczywiście Marek Prepeczka był znany z tego, że nie pił i nie palił. Na studiach i później opiekował się tymi swoimi przyjaciółmi, kilkoma takimi, z którymi go łączyła więź na całe życie. Ze Stefanem na przykład Friedmanem. On, Friedman do dzisiaj uważa, że Prepeczko traktował go jak ojciec. Pilnował swoich przyjaciół i oni są mu za to dzisiaj wdzięczni. Stefan Friedman się bardzo ciepło Marku wyrażał. To byli przyjaciele. Razem na moment wylecieli ze szkoły aktorskiej. No mówię, trudno byłoby znaleźć kogoś, kto by powiedział o Marku, że nie wiem, że spotkało go coś negatywnego. Miał w sobie też trochę taką naturę dziecka. Takiego człowieka, który uciekał troszeczkę od ludzi, paradoksalnie, chociaż był piekielnie inteligentny, to wszyscy o nim mówią, bardzo odczytany, wrażliwy. Jednocześnie szukał też takiej osobności. I ten tytuł Samotność Janosika brał się też z tego, że on się czuł przepotwornie samotny. Bo był de facto sam ostatnie 20 lat życia. Czuł się niedoceniony, takie mam wrażenie, opuszczony, chociaż tak w rzeczywistości nie było, bo on był zapraszany, on był hołubiony, a jednak gdzieś tam w głębi czuł się człowiekiem zapomnianym. Jemenem i wszyscy mówili właśnie o tej jego samotności. No taka melodramatyczna historia.
Z Markiem Szymańskim rozmawiała Joanna Tywina, a ja mam przed sobą książkę właśnie tego autora, Samotność Janusika, biografia Marka Prepeczki. Do wygrania teraz książka na telefon, ale jest pytanie. Prosimy wymienić dwie postaci z Janusika poza samym Janusikiem. Mogą być postaci męskie, mogą być postaci żeńskie. To takie ułatwienie. No kilka od razu przychodzi mi na myśl tych
Ale nie
głównych.
Możesz brać udziału w tym konkursie.
Nie mogę, ale podpowiadam, że i żeńskie, i męskie mogą być.
Dobrze, proszę dzwonić 618-654-654. Waluś Kwiczoł, Jędruś Pyzdra. Był też i zbójnik Kuśmider, tutaj w tej roli pan Janusz Kłosiński. No i Maryna, i kto jeszcze? No Murgrabia przecież, czyli Marian
Hrabia
Kociniak.
Sam przecież grany przez znakomitego polskiego aktora. No wiele, wiele. Były też drugoplanowe, mocno drugoplanowe role w tym serialu i jak się ogląda każdy z tych odcinków, który jest tak naprawdę filmem, każdy odcinek tego serialu, to można poszukiwać tych postaci, bawić się tym, to jest niesamowite.
Na szczęście można co rusz trafić, proszę Państwa, oglądając telewizję na któryś z odcinków Janusika. Książka Samotność właśnie tegoż Janusika trafia dzisiaj do pani Agnieszki. Gratulujemy. Przypominam, że o północy, czyli w sobotę, to tak mówimy zawsze.
Rozmowa
w nocy,
z autorem.
W piątku na sobotę, tak, rozmowa z panem Markiem Szymańskim, który napisał biografię Marka Prepeczki. Staram się bardzo mocno o to, żeby pojawiły się w tym programie również te książki, więc proszę być z nami, proszę nas słuchać.
No i może będzie można też wygrać kolejną książkę, bo.
Tak.
Telefony się rozdzwoniły, już mamy dzisiaj tylko w tym programie jedną, ale kolejne szykujemy na kolejne dni.
Kolejny temat u nas?
Tak, agent ZOO Claire Malley to historia Elżbiety Zawadzkiej, oficerki i kurierki Armii Krajowej. To życiorys kobiety, która walczyła o wolność. Brytyjska pisarka odwiedziła niedawno Poznań, dokładnie Centrum Szyfrów Enigma, gdzie kiedyś znajdował się Uniwersytet Poznański.
No bo przecież tam właśnie studiowała. Elżbieta Zawadzka to kobieta, o której powinno się mówić głośniej, tak wspomina autorka w rozmowie z Gosią Michalską.
Elżbieta Zawadzka urodziła się w 1909 roku. Mając zaledwie 30 lat, zaczęła służyć w wojsku w trakcie II wojny światowej. Elżbieta Zawadzka to niesamowita kobieta. To jedyna kobieta, która w Wielkiej Brytanii została zrzucona ze spadochronem do okupowanej Polski. Ale zanim to zrobiła, spędziła 3 lata jako szpieg, tworząc sieci wojskowo-informacyjne i pracując jako kurier Armii Krajowej. Pracowała tak również w Warszawie. Jej praca pozwoliła na założenie obozów przysposobienia wojskowego kobiet, więc tysiące kobiet nie zostało rozstrzelanych ani wysłanych na śmierć do obozów pracy przymusowej, ale zostały zachowane jako więźniowie wojny, więc uratowała tysiąc żyć. ZOO urodziła się i zmarła w Toruniu. W trakcie swojego życia była jednak związana z wieloma innymi miastami. W Poznaniu była studentką w dzisiejszym Centrum Szyfrów Enigma. Tak naprawdę jestem w trakcie promocji książki w Polsce. Elżbieta Zawadzka studiowała tutaj matematykę na Uniwersytecie Poznańskim. Właściwie jej nauczyciel od matematyki uczył także Mariana Rejewskiego. Rejewski był od niej kilka lat starszy, więc jest szansa, że także ją nauczał. To nie pierwszy raz, kiedy autorka napisała o Polce. Wcześniej skupiła się na życiorysie Krystyny Skarbek, agent brytyjskiego wywiadu w trakcie II wojny światowej. Właściwie to w polskiej ambasadzie w Londynie. Wręczono mi tam odznaczenie Benemerito. Kiedy je odbierałam, poznałam starszą kobietę, która w wieku 16 lat brała udział w powstaniu warszawskim. Rozmawiałam z nią i pytała, dlaczego dostałam tę nagrodę. Powiedziałam, że napisałam książkę o Krystynie Skarbek, polskiej agentce z czasów II wojny. Powiedziała mi, że była to fantastyczna kobieta, ale zdziwiła się, czemu nie napisałam o Elżbiecie Zawadzkiej. To był pierwszy raz, kiedy o niej usłyszałam. Każdy rozdział jest pełen niesamowitych wydarzeń. Ucieczka z opresji Gestapo, czy olbrzymie osiągnięcia, w których brała udział. Mimo to uważam, że to, co zostanie ze mną na długo, to, że uniknęła aresztowania w trakcie wojny. Była jedną z pierwszych kobiet, które służyły w wojsku. Robiła to od początku do końca i nigdy nie została złapana. W 1951 roku została aresztowana przez reżim komunistyczny w Polsce. Została skazana na 10 lat więzienia. Była torturowana, a i tak nie zdradziła swoich kolegów. Claire Mullay to pisarka opisująca historię odważnych kobiet, w tym pilotek, które latały dla Hitlera. Nie robi tego jednak bez powodu. Myślę, że jest jeszcze wiele nieopisanej historii i opowieści o kobietach. Oczywiście, historia jest taka sama, niezależnie od płci. To wspólna historia, ale kiedy są opowiedziane historie kobiet, to nierzadko są to romanse. Za bardzo skupiamy się na tym, jak wyglądały te kobiety, a nie co uczyniły. Co próbuję zrobić, to zachęcić do oceniania kobiet tak samo jak mężczyzn i pokazać, jak były równie skuteczne. Elżbieta Zawadzka po wojnie została określona mianem cichociemnej. To żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy byli wysyłani do okupowanego kraju, aby walczyć w szeregach Armii Krajowej.
Kiedyś aresztowana pod pretekstem odnalezienia 10-dolarowego banknotu w jej mieszkaniu, a dziś nagrodzona najwyższymi polskimi odznaczeniami, w tym orderem Orła Białego.
Tak, niesamowita historia. W Centrum Szyfrów Enigma to spotkanie miało miejsce, a my mamy dla Państwa kolejne książki, już trochę rozdaliśmy. To jest Modlitwa działa, ogarnij katolicką duchowość. O tej publikacji już mówiliśmy. Matthew Leonard, wydawnictwo W drodze. Ta książka czeka na Państwa między innymi.
Tak, kolejna książka z autografem od autora, a ten autor to Adrian Ksycki. Jego książka Przeklęty. O tym tytule też już Państwu wspominaliśmy. Mocna historia. Poznań. W Lasku Dębińskim ktoś morduje kobiety.
No i niedawno autor był naszym gościem, co też warto odnotować, i był też na Grandzie. No i może jeszcze Śmierć i belgijska czekolada, wydawnictwo Filia. Jakiś czas temu jedna z tych książek poszła do Państwa. Marta Meglich, a rzecz dotyczy wyjazdu Marty Kuleczki, która ma prosty plan wyjechać właśnie do Belgii, zacząć wszystko od nowa, no ale zaczynają pojawiać się kłopoty.
No i jeszcze jedna piękna historia. Stefania i Adam poznają się w niecodziennych okolicznościach. Ona zagubiona panna z dobrego domu, a on ambitny inteligent. I choć Adam ratuje dziewczynę z opresji wyłącznie z poczucia przyzwoitości, to przypadkowe spotkanie pozostawia w obojgu głęboki emocjonalny ślad i po latach spotykają się ponownie. Książka osadzona w czasach II wojny światowej, kolaborantka, nowa powieść Barbary Wysoczeńskiej z wydawnictwa Filia, i ta książka zerkam,
z autografem
wyjątkowej lektury życzy Barbara Wysoczeńska. Proszę dzwonić 61 8654 654.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
A ja mam coś nietypowego. Zamiast książki spiętych kilkadziesiąt stron, właściwie książka, chociaż w zupełnie innej formie. Co to się stało, że zamiast książki jest taka troszkę inna forma?
No, czasami,
książka jeszcze nie wydana.
Musimy zdradzić tutaj małą tajemnicę. Czytamy przed wszystkimi czytelnikami.
Przedpremierowo,
tak. Ta książka, bo o tej teraz będzie, o niej będzie mowa, najnowsza powieść Kingi Wójcik, ukaże się dopiero w listopadzie. No, bardzo późno, po 25 listopada. Książkę przeczytaliśmy, ta książka też była prezentowana w Poznaniu podczas festiwalu Kryminału Granda.
A ty rozmawiałaś z autorką.
Jak to jest opowiadać o książce, o której tak naprawdę za dużo szczegółów nie można zdradzić, a która będzie miała swoją premierę w odległym czasie?
Opowiadanie o książkach kryminalnych jest w ogóle trudne, żeby nie zdradzić właśnie fabuły czy zakończenia już w ogóle. A opowiadanie o książce, która się jeszcze nie ukazała, jest jeszcze trudniejsze. Także nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jest, no, trzeba mówić oszczędnie i uważnie dobierać słowa.
No, ale co najciekawsze, pani teraz wprowadza nową serię z nową bohaterką.
Tak. To jest ciekawa historia w moim prywatnym odczuciu, ponieważ skończyłam jedną z książek i miałam taką w życiu prywatnym taką sytuację, że nie mogłam zacząć pisać całej powieści, więc pomyślałam sobie, żeby nie wypaść z rytmu pisania, napiszę sobie jakieś opowiadanie. Nie miałam jakiegoś tam bardzo, bardzo dużego pomysłu, po prostu uznałam, że sobie zacznę pisać, no i tak zaczęłam pisać to opowiadanie, z opowiadania wyszła mi powieść, więc chyba nie powinnam pisać opowiadań, bo mi nie wychodzą.
Ale możemy też zdradzić tytuł. słuchacze programu Zaczytaj się z Radiem Poznań wiedzieli, jakiej książki mają szukać podpisanej pani nazwiskiem. Będzie jedna noc. I co się wydarzyło w ciągu tej jednej nocy? Jednak popytam panią o jakieś małe, chociaż szczególiki.
To tak, mogę zdradzić, że podczas tej jednej nocy miały miejsce wydarzenia, które miały ogromny wpływ na naszych bohaterów i to nie była jedna noc. O, może tak.
Czy pani też wchodzi, przepraszam za to określenie, w buty psychologa w swoich powieściach? Bo mam wrażenie, że teraz powieść kryminalna spełnia też i inne zadanie. Jest nie tylko, czy nie służy tylko rozrywce, rozwiązaniu zagadki, ale przy okazji być może nadaje taki kierunek terapeutyczny.
Tak, znaczy ja się zgadzam z tym stwierdzeniem, natomiast uciekałabym od stwierdzenia, że się bawię w psychologa i nie chciałabym być oceniana, że rozwiązuję jakieś psychologiczne problemy. Od tego są specjaliści. Natomiast no tak, tak jest, że nie we wszystkich moich książkach, ale w większości chyba można powiedzieć, bo tutaj wolałabym się wypowiadać o własnych. Gdzieś tam w te tematy psychologiczne się wchodzi. Do każdej książki też się przygotowuje w inny sposób, bo porusza też inny problem.
Czy ma pani jakiś ekspertów, koło doradcze, które panią wspiera podczas pisania książek?
Ekspertów jako takich nie mam. Staram się bazować gdzieś tam na literaturze czy opracowaniach naukowych w tych kwestiach psychologicznych. Natomiast w kwestiach takich bardziej kryminalnych czy dotyczących pracy policji, no to tak. W mojej rodzinie jest jeden policjant, mój tata jest byłym policjantem też, więc w tych kwestiach gdzieś tam u tych źródeł próbuję się dowiadywać.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Za 10 minut będzie już godzina 20, a teraz proszę państwa historia miejsca, które zostało napromieniowane i też historia ludzi, którzy mimo zagrożenia wrócili do swojego sioła, bo to jest historia Samosiołów i o tym wszystkim opowiada w książce swojej podróżnik, reportażysta i pasjonat wszystkiego, co związane jest ze zjawiskiem radioaktywności. A tym autorem jest ostrowianin Krystian Machnik.
Tak, a książka to Ostatni ludzie Czarnobyla. Właśnie miała swoją premierę w Warszawie. Autor książki w Czarnobylu spędził 430 dni dokumentując katastrofę z 1986 roku oraz pomagając ostatnim mieszkańcom tej strefy, bo jak się okazuje, tam jeszcze są ludzie, a rozmawiała z autorem Danuta Sienkiewicz.
To jest historia ludzi, którzy zostali ewakuowani po katastrofie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, czyli już blisko 40 lat temu i wrócili tam, żeby żyć na swojej ziemi, tam gdzie się urodzili, tam gdzie urodziły się ich mamy, babcie, prababcie, praprababcie i tak dalej. Ostatni ludzie Czarnobyla, dosłownie, bo zostało ich 24 z blisko 3000, którzy wrócili na te skażone radioaktywnie ziemie. I tak też nazywa się ta książka, Ostatni ludzie Czarnobyla.
To historia ludzi, którzy wrócili na skażone ziemie i których spotkał na swojej drodze podróżnik Krystian Machnik. Poruszająca opowieść o samosiołach, czyli babuszkach i dziaduszkach, którzy mimo grożącego im niebezpieczeństwa, mimo skażenia radioaktywnego, mieszkają w swoich domach, odcięci od świata, zapomniani.
Spotkałem i znam bardzo dobrze, bo jestem przez nich nazywany takim polskim wnuczkiem, a to są moje czarnobylskie babcie. I zawsze się śmieję, że tutaj w Ostrowie Wielkopolskim mam jedną babcię prawdziwą, a w Czarnobylu 20 parę przyszywanych babci. Jeżdżę do nich od wielu lat, także siłą rzeczy z nimi się związałem emocjonalnie, bo kiedy jest się u kogoś kilka razy, to już człowiek zaczyna lubić tę osobę. Jeśli jest się u kogoś kilkanaście, kilkadziesiąt razy przez x lat, a jeżdżę tam od 12 lat, no to to już naprawdę jest trochę inna więź. Tym bardziej, że poznawaliśmy ich pomagając im. I to także teraz w czasie wojny przywożąc im produkty spożywcze, co brzmi banalnie, ale w opuszczonym świecie, w którym nie ma sklepu od 86 roku i praktycznie nikt nie przyjeżdża, no to to jest jednak spora pomoc.
To książka o przywiązaniu do ziemi, o sile pamięci i cichym oporze wobec przemijania. 300 stron opowieści o ludziach, którzy żyją w cieniu elektrowni jądrowej.
Bardzo szybko ta książka w ogóle powstała, bo nieco ponad pół roku. Bardzo łatwo się pisało, dlatego że bardzo długo zajmuję się tym tematem, więc doskonale wiedziałem od początku, co chcę opowiedzieć. Większy problem miałem z tym, czego nie dodać do książki, bo tych historii jest tak dużo, że spokojnie mógłbym tutaj napisać i 800 i 1000 stron i podejrzewam, że i wtedy uważałbym, że jeszcze by się znalazło miejsce na coś. No ale kto by to przeczytał? Prawda jest taka, że trzeba było to trochę skoncentrować. Tę książkę kieruję dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest Czarnobyl. I to jest zdecydowana większość, bo większość ludzi słyszała o Czarnobylu. On gdzieś tam w naszej popkulturze już istnieje. No właśnie, ale co dalej? wiedzą, że coś się stało i tyle. Ludzie nie wiedzą, że tam dalej ktoś żyje. I to jest właśnie opowieść o tych, którzy wciąż tam są, o których świat zapomniał. Bo nawet jak mówimy o Czarnobylu, to mówimy o katastrofie, o 86 roku, że było skażenie radioaktywne, tragedia, ewakuacja. A książka oczywiście skupia się też na katastrofie, ale tutaj katastrofa jest tłem. A prawdziwym sednem tej książki są właśnie ludzie.
Krystian Machnik w Czarnobylu spędził ponad 430 dni, czyli 14 miesięcy. Teraz jeździ tam z pomocą i ta pomoc stała się jego misją.
Książka zaczyna się od tego, jak spotkałem w ogóle pierwsze babuszki, bo mówię o tego, książka się zaczyna, że ludzie w Czarnobylu mnie nie interesowali na początku, te 12 lat temu. Jeździłem tam dla miejsca, dla katastrofy. Ludzi spotkałem totalnym przypadkiem i tutaj opisuję te przypadkowe historie, w których na przykład babuszka Olga czy dziadek Fiodor wymagali pomocy i to dosyć pilnej, bo babuszka Olga dostała udaru słonecznego, zasłabła i kompletnym zrządzeniem losu przypadkiem akurat ją wtedy spotkaliśmy i była w takim stanie, że był taki upał, że prawdopodobnie by tego nie przeżyła, gdybyśmy akurat wtedy się nie zjawili w opuszczonej wiosce, a dodajmy, że była ostatnią mieszkanką tej wioski w tamtym czasie, bo to było już wiele lat temu. Czy dziadek Fiodor, któremu spłonęła chata, a my byliśmy pierwsi na miejscu wydarzeń, mimo że byliśmy kilka dni po tym pożarze. Więc to też pokazuje, jak ci ludzie byli tam opuszczeni, że nikt nie zauważył, że dom spłonął. A nie zauważył, bo też był ostatnim mieszkańcem wioski, już innej, daleko od tamtej. I to są właśnie takie historie. To jest też historia po części mnie samego, przechodzącego transformacji. Właśnie z człowieka, którego ludzie nie obchodzą, który przyjeżdża tam jako eksplorator czarnobylski, a wyjeżdża po kilkunastu latach jako wnuczek czarnobylski.
Książka Ostatni ludzie Czarnobyla, autor Krystian Machnik, a rozmawiała z nim Danuta Synkiewicz. I tak, to był już ostatni tytuł w naszym dzisiejszym programie.
Tak, ale polecamy Państwu jeszcze facebookowy profil Radia Poznań Kultura. Tam między innymi twoja, Joanno, recenzja książki, która była bohaterką naszego dzisiejszego spotkania.
Samotność Janosik.
Czyli Janosik, nasz kochany, wspaniały. Dziękujemy za uwagę. Za chwilę Nakręcony język. Joanna Divina.
Jacek Butlewski.
Do usłyszenia.
I Jakub Woźniak.
Radio Poznań.